Drodzy w Jezusie Chrystusie braterstwo, w szczególności wy, bo do was będę przemawiał, próbował wam przedstawić niektóre zarysy z boskiej woli, ale chciałbym zrobić może najpierw coś takiego, abyście się nam przedstawili, bo chyba jak zauważycie, to wzbudzacie ogólnie takie bardzo pozytywne zainteresowanie. Dlatego ja bym prosił, abyście powstali. Pokażcie się nam wszystkim i odwróćcie się może buziami na razie, bo ja z przyjemnością będę patrzył na wasze buzie przez cały mój temat, by wszyscy mogli was zobaczyć. Niech bracia się ucieszą waszymi obliczami. A teraz prosiłbym was, abyście się przedstawili, z jakich zgromadzeń pochodzicie. Żebyśmy wiedzieli, które zgromadzenia mogą się szczególnie cieszyć. Proszę, bracie Staszek, proszę podać.
Małgorzata, towarzysze zgromadzenia Hełm.
Maria Kaskarina, nie mam żadnego zgromadzenia, mieszkam w Kibla, Anglii.
Georg Ranik, zgromadzenia z Niemiec w Dortmundzie.
Daniel Wąglicz ze zgromadzenia w Żywcu.
A potem jest z Bogu w Michowie.
A widział bratera Rudy.
Kornelia Potępka ze zboru w Andrychowie.
Estera Komorowska ze zboru w Krakowie.
Jarek Marszałek ze zboru w Głuszczynce.
Dziękuję wam bardzo, proszę usiądźcie.
A,
przepraszam bardzo, bo nie zauważyłem. Sprawia nam przyjemność, że przedstawiliście się. No, w większości znałem wasze buzie, a niektórych nie znałem. To mam tą przyjemność poznać i mamy tą przyjemność jako społeczność zobaczyć nowych braci, nowych sióstr. Dlatego te zainteresowania, one dlatego jest tak żywe, bo chcemy wiedzieć, kto nam będzie pomagał w naszym życiu. Rozumiecie? My jesteśmy bardzo tacy, cieszymy się, że przychodzicie, bo liczymy na waszą pomoc. Za podstawę naszych rozważań chciałbym, abyśmy sobie wzięli taką myśl przewodnią, którą zapisał święty apostoł Paweł w liście do Koryntów, w pierwszym liście, 6 rozdziale, od wersetu 19, który mówi tak. Ażeż nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem Boga Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. I tak chciałbym, abyśmy nazwali swoje rozważania. Nie jesteście sami swoi. Nie jesteście swą własną własnością. Wy już nie należycie do siebie. Dalej mówi tak. Albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Drogoście kupieni. Czyście się zastanawiali właśnie, jaka droga to była cena? To nic innego jak cena życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa i cena Jego cierpienia. Jesteście dzisiaj wolni. Wolni właśnie od różnych nałogów, od różnych naleciałości tego świata. Chrystus was uwalnia. Ale z drugiej strony musicie wiedzieć, że jesteście zniewoleni sprawiedliwością Bożą. To jest coś cudownego. Z jednej strony otrzymujemy wolność, a z drugiej strony stajemy się niewolnikami sprawiedliwości. Ale co ciekawe, że czynicie to ochotnie. Tak mniemam, że tak się w waszym życiu dzieje. Takie wasze było postępowanie. Ja muszę powiedzieć, że z przyjemnością spoglądam na wasze buzie, bo widzę tu kursantów. Ja mogę powiedzieć, że no, ja was proszę, nie płaczcie, bo ja już płakałem trochę wczoraj, jak myślałem, że dzisiaj będę musiał do was mówić. I nie wiedziałem, kto to będzie. Wiedziałem, że będą to moi bracia i moje siostry. I dlatego ja was o to proszę, pomóżcie mi też powiedzieć temat, bo nie lubię bardzo się rozklejać. Chrystus będzie dla was wszystkim. Chrystus będzie dla was wszystkim. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w waszym życiu stanie się dla was skałą. Skałą, na której zawsze będziecie mogli polegać. na wzór właśnie naszego Pana, będziemy też chcieli być dla was skałą, że w zgromadzeniu, do których będziecie należycie i czy będziecie należeli, to właśnie znajdziecie oparcie, że będziecie mogli podejść do brata czy siostry w zgromadzeniu i takiego oczekiwać pociechy, wzmocnienia, takiej skały, na której można się oprzeć. Tym dla nas jest przede wszystkim nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, ale każdy z nas, z członków ciała Chrystusowego, ma taki obowiązek względem każdego brata czy siostry. Z drugiej strony jesteście częściowo młodzi, część osób troszeczkę starszych, chociaż nie mogę powiedzieć, że w takim wieku starszym, ale często ludzie potrzebują lekarza. Mają różne problemy, prawda? Różne tam kłopoty mają w swoim życiu, to ja wam powiem, że wy zajęliście najlepsze miejsce. Zwróciliście swoje serce do najlepszego lekarza. Do tego, który może uleczyć wszelkie wasze problemy. I to problemy życia cielesnego, to co służy do oczyszczenia ciała, bo on dał takie prawa, takie przykazanie, które jak będziecie wcielali w życie, to będziecie otrzymacie żywot wieczny. To jest zagwarantowane dzięki nauce naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony udajecie się do przyjaciela. Pan Jezus jest naszym przyjacielem. To, co może niekiedy będzie pewnym problemem, że niektórych rzeczy nie będzie można powiedzieć wszystkim, to naszemu Panu zawsze możecie wszystko przedstawić. I do tego was zachęcam. W modlitwie wszystko przedstawcie, wszelkie swoje problemy życiowe, cielesne, to co może nie wiecie czasami jak żyć, jak się zachować w danej sytuacji. Przedstawcie to Panu i czekajcie na odpowiedź. Ta odpowiedź niekiedy może nie przyjść od razu. Ona może przyjść za rok, za dwa, za trzy, bo Pan chce, żebyście czekali i o takie odpowiedzi do Niego się zwracali. Ale kiedy idziemy gdzieś jakąś drogą, gdzieś zaczynamy walczyć z przeciwnościami losu, to każdy z ludzi wie, że potrzebuje wodza. I Chrystus jest naszym wodzem naszego zbawienia. On dał przykład. Dlatego nie bierzcie wzorców. I tak wierzę, żeście się zapatrzyli na Chrystusa i nie chcecie brać wzorców z wodzów tego świata, z jakichś przywódców, czy religijnych, czy nawet tam jakiejkolwiek ideologii, ale chcecie, żeby nasz Zbawiciel był dla was wodzem i ja wam powiem, że bardzo dobrze wybraliście. Tylko, że musicie pamiętać w waszym życiu, że broń żołnierstwa waszego nie jest bronią cielesną. To jest broń duchowa. Chrystus również, jak wam się coś w życiu złego przytrafi, a zdarzy się niestety tak, bo zdarza się to nam, że czasami coś zrobimy tego, co później wstydzimy się. To te rzeczy, ten nasz wstyd, który mamy w swoim sumieniu, musimy przedstawić naszemu Panu i wiemy, że On jest naszym orędownikiem. On jest orędownikiem przed Ojcem. Do Niego możecie się zwrócić z każdym swoim problemem, kłopotem, z każdym swoim błędem, z każdą słabością i On was będzie ratował. Takiego wsparcia również możecie oczekiwać od dzieci Bożych, od braci w zgromadzeniu. Bo modlitwy braci będą się za wami odbywały. Ale wam powie, nie ma nic za darmo. Bracia będą prosili za wami w razie konieczności, ale będziemy oczekiwali od was, abyście wy też prosili za nami. Bo myśmy tym samym biedom jest poddani. Te same problemy przeżywamy, co i wy. Może nawet mogę wam powiedzieć, zapewnić coś takiego wspaniałego, że w pierwszym okresie czasu to wy będziecie korzystać przede wszystkim z błogosławieństw. Będzie bardzo mało doświadczeń. Będzie bardzo mało takich doświadczeń, które by wam mogły sprawiać trudności. Będzie to raczej czas radości. Ja sobie przypominam takie wydarzenia zawsze ze zgromadzenia z Białogardu, jak przyjmujemy nowych członków do naszego zboru, to jest to bardzo uroczysta chwila. Dlatego nie dziwię się temu, co brat Staszek powiedział, zresztą ja też tak troszeczkę uważam, że niektóre rzeczy są święte i te nabożeństwo przez obecność Ducha Świętego jest wyjątkowo uświęcona. I czasami, chociaż rozumiem tych braci, bo ja też bym chciał mieć zdjęcia, ale czasami troszeczkę trzeba pohamować. Są pewne miejsca, które Bóg swoją obecnością uświęca i trzeba wiedzieć, jak w danym momencie się zachowujemy. Dlatego prosiłem was, abyście powstali, żeby później już nikt nie musiał zaglądać przez ramię, kto to jest. Bo to jest coś wyjątkowego w waszym życiu. Ale pamiętajcie, że nasz Zbawiciel będzie was również uświęcał. On będzie radził, będzie wodzem, będzie was wysłuchiwał waszych problemów, będzie lekarzem w waszych kłopotach, będzie skałą, na którą się będziecie mogli spolegać, ale będzie was uświęcał. Jego nauka ma moc uświęcającą. Będzie was usprawiedliwia, a również, jak wierzymy na podstawie Słowa Bożego, da wam swojego ducha. Społeczność, moi drodzy, otoczy was opieką, takim ciepłem, którego, wydaje mi się, obyście nigdy w życiu swoim nie zatracili. Żeby kiedy przyjdą kłopoty, próby, doświadczenia, czasami coś się wydarzy nie takiego, jak byście się spodziewali, żebyście zawsze potrafili czuć społeczność ludu Bożego. Społeczność ciała Chrystusowego, że czasami nawet jak ktoś wam powie, to nie znaczy, że was nie kocha. Czasami jak stanie w opozycji do waszej wypowiedzi, to nie znaczy, że was nie miłuje. Czasami jak będzie coś przeciw zrobi, to znowu nie znaczy, że was nie kocha. O tym musicie pamiętać. Takie rzeczy jak uprzedzenie, jakieś takie złe przywary, po prostu odrzućcie od siebie. Społeczność obdarzy was uśmiechem, przyjaźnią, ale tak jak powiedziałem, będziemy tego uśmiechu i przyjaźni od was oczekiwali. Młodsi będą czekali być może na pomoc starszych, ale zapewniam was, że również starsi czekają na pomoc młodego pokolenia. Nam jest czasami potrzeba zapału młodych osób, ich gorliwości, ich porywu takiego w chęci służenia. Czasami człowiek tak idzie i zaczyna się dopalać. Czasami takiego wsparcia potrzebuje. Jeżeli wsparcia, entuzjazmu, to w szczególności wy możecie nam dać. Wrócicie do zborów, do braci, którzy, tak jak wiecie, oni wiele lat się znajdują w prawdzie. Ale oni czasami potrzebują takiego wsparcia, takiego entuzjazmu. I to jest wasze zadanie, a za to mogę wam powiedzieć, że społeczność, bracia będą obdarzać was przyjaźnią, braterstwem, uśmiechem, ale takiego samego uśmiechu oczekujemy od was. Takiego miłego, łagodnego spojrzenia, chociaż czasami możemy się nie znać dokładnie, jak to się nazywa. Wróćmy jednak do naszych rozważań, bo chciałbym wam, abyśmy przedstawić kilka założeń odnośnie chrztu. To, co wydaje mi się, że wielu z was już wiele wykładów słyszało i często tak sobie myślę, że w gruncie rzeczy ten wykład, który dzisiaj dla was mówię, w szczególności zwracając się do was, to myślę, że to jest wykładem, którego korzystają ci, którzy na rok przyszły tutaj siądą. Że wy dzisiaj być może nie do końca to potrzebujecie. Wyście to być może wcześniej potrzebowali i to jest takim przygotowaniem. Na początku wieku Ewangelii rozpoczął się tak zwany okres, w którym chrześcijanie rozpoczęli się chrzcić. Było to później taki okres czasu, kiedy na początku wierzący pogardliwie byli nazywani nurkami, dlatego że się zanurzali w wodzie. Dzisiaj być chrześcijaninem, zanurzać się, to jest naszą chlubą. Przyjąć wolę Ojca za wolę naszą i wolę Zbawiciela jako za naszą, to jest coś bardzo takiego przyjemnego i coś, co was wyróżnia. Ale nie zawsze tak było. Co to jest chrzest? Co rozumiemy, jak tą naukę rozumiemy? Musicie wiedzieć, że różnego rodzaju, chciałbym wam tylko to powiedzieć, że różnego rodzaju omywania, chropienia, różnego rodzaju przyjmowanie czynności liturgicznych w narodzie żydowskim, jakiekolwiek by one były, nie mają znaczenia chrztu. Tego greckiego słowa zanurzenia przez śmierć, zanurzenia, Czy tego, co mówimy, że pogrzebany przez wodę, czy przykryty, czy zakryty przez wodę. Takiego nic wspólnego z tym nie mają. I nie mają, tamte oczyszczenia były figuralnie pokazane, że jest to problem wyzbycia się z grzechu. Oni poprzez swoje omycie chcieli wyzbyć się z grzechu. Ja uważam, że wy z grzechu wyzbyliście się wcześniej. Być może rok, być może 10 lat, być może 15 lat temu, być może miesiąc. Ale nie dzisiaj. Chrzest nie umyje was grzechu, bo ja uważam, jeśli przyjęliście swojego, naszego Pana jako swojego Zbawiciela, jeżeli żeście spojrzeli w Chrystusa, żeście uwierzyli w Niego, że On umarł za wasze grzechy, to Jego krew was wtedy omyła. I wy wtedy jesteście czystymi. I to nie ma takiego znaczenia. Jesteście czystymi i możecie dopiero zwrócić się do Pana Boga z prośbą o przyjęcie waszej ofiary. Chociaż określenie chrzest nie występuje w Starym Testamencie, to zauważcie bardzo ciekawą rzecz. Niektórzy ludzie jednak w czasach Starego Testamentu tamtym do Chrystusa chrztu dostąpili. Czego obrazem jest kilka takich wydarzeń. Apostoł Piotr, wspominając potop i zachowanie rodziny Noego w arce, mówi, że czego chrzest wzorem będąc zbawia nas. Czyli jaka myśl jest pokazana? Że jedyna myśl i nadzieja zachowania od śmierci, otrzymania życia, była w tym, żeby wejść do arki. Dla nas arką nic innego nie jest, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Całą nadzieję życia wkładamy w arce, czyli w Chrystusie. I tylko i wyłącznie Chrystus może was przeprowadzić ze śmierci do żywota. Tak samo jak tam, tyle tysięcy lat temu, arka jedynie potrafiła zachować życie dla rodziny Noego. To jest jedyna była możliwość. Dlatego mówię, tego chrzest wzorem będąc, dzisiaj na wzór tamtych wydarzeń wy możecie chrztu dostąpić. Drugi chrzest odbył się za czasów Mojżesza. Za czasów Mojżesza, który wyprowadzał ludzi z niewoli egipskiej. Z niewoli grzechu i śmierci, tak jak wy wyszliście z niewoli grzechu i śmierci. I zobaczcie, w pewnym momencie, niedługo po wyjściu, przychodzą do morza i morze stoi i morze otwiera się za chwilę i Mojżesz mówi, idźcie. I oni całą swoją nadzieję włożyli w kim? W Mojżesza. Oni w Mojżeszu złożyli swoją nadzieję, że ten, że Mojżesz przeprowadzi ich przez tą wodę, że tam ich poprzez to przejście, przez tą wodę uratuje. I dlatego mówi, że cały naród był ochrzczony w obłoku, w morzu i w morzu. Że właśnie tam dostąpił chrztu. Innego rodzaju jest później jeszcze jeden chrzest, tak zwany chrzest Janowy, ale przewidziany tylko i wyłącznie dla narodu żydowskiego. To nie jest naszym tematem, ja nie będę tego szeroko rozwijał, ale nieprzewidziany dla nikogo innego. To był chrzest pokuty. Chrzest, który był żałowaniem za grzechy. Ja jakbym chciał wam stawić pytanie i oczekiwać odpowiedzi, to bym musiał stawić pytanie w ten sposób. Czy wy od dzisiejszego momentu rozpoczęliście żałować, czy od momentu, którego żeście uwierzyli w Chrystusa? Uważam, że z grzechem, żałowaniem za grzechy, to z chwilą, kiedyście uwierzyli, prawda? Jak człowiek uwierzył, to wtedy zaczyna pokutować, zaczyna żałować, stara zmienić się swoje życie. I dlatego nas chrzest nie jest chrztem pokuty, bo to jest zupełnie inna rzecz. Chrzest Jana to był żal, pokuta za zerwanie przymierza z Bogiem. Oni w sposób taki symboliczny przyznawali się do tego, że zerwali przymierze z Panem Bogiem. I ten symbol chrztu przyprowadzał ich z powrotem do jedności z Mojżeszem. Do jedności z Mojżeszem, a przez tą jedność z Mojżeszem, z następcą Mojżesza, którym jest Chrystus. I każdy, który powiedział, że ja odstąpiłem od zakonu, to automatycznie z powrotem wcielony był w Chrystusa, i bo im jako Spadkobiercom obietnic Bożych poprzez ich ojców wspaniałych należały się właśnie te obietnice żywota wiecznego. Pamiętacie później, bo chciałbym tym wersetem jedynie zakończyć, że później kiedyś apostoł Paweł powie, dlatego, że czynicie się być niegodnymi żywota wiecznego, które wam zostało zaoferowane jako pierwszym, to my się odwracamy do pogan. My się odwracamy do pogan i z ich odrzucenia myśmy skorzystali. Ale pamiętacie, jak tam jest dalej powiedziane, ale ty się nie chlub. Bo jeśli przyrodzonym gałęziom nie przepuścił daleko więcej, może nie przepuścić tobie, jeżeli byśmy uchybili. I tą świadomość musimy mieć. Dlatego nasz chrzest nie jest chrztem pokuty za grzechem, ani też sposobem powrotu do społeczności z Bogiem. To nie jest powrót do społeczności z Panem Bogiem, bo takie jak o dzieci gniewu społeczności nigdy nie mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy, bo... My jako dzieci gniewu, grzeszni z pogan, nigdy takiego czegoś nie posiadaliśmy. Dlaczego nasz chrzest nie gładzi grzechów? Dlaczego nie gładzi? Gdyż wcześniej już, jak powiedziałem, jesteśmy usprawiedliwieni. Pamiętajcie, zapamiętajcie sobie na zawsze taki jeden werset, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, gdzie święty apostoł Jan w pierwszym rozdziale i w 7 wersecie powiada tak. A jeśli w światłości chodzimy, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie ma powiedziane, że chrzest oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tylko że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bo my, nasz grzech, mieliśmy mieć oczyszczony dużo, dużo wcześniej. Wtedy, kiedyśmy uwierzyli. Wtedy otrzymujemy oczyszczenie z grzechu. Chwilą jedynie chrztu zmienia się nasze usprawiedliwienie, to co czasami mówimy. Że wtedy zaczyna następować tak zwana śmierć starego człowieka. Wtedy uśmiercamy starą swoją wolę. I wydaje mi się, że właśnie coś takiego będziecie w swoim życiu czynili. Że od tej pory, ile Pan Bóg wam da lat życia w swojej mądrości, przez tyle lat będziecie musieli uśmierczać swoją wolę. To nie jest takie proste. Ale tak jak wam powiedziałem, macie skałę, na której możecie się oprzeć. Macie lekarza, który was będzie leczył. Będziecie mieli przyjaciela, który was będzie rozumiał. Dlatego jest to możliwe do dokonania. I osobiście, i myślę, że w imieniu braterstwa mogę powiedzieć, że cieszymy się, żeście taką drogę wybrali. Bo to jest najlepsza droga. Nie ma lepszej drogi, niż właśnie ta droga za Zbawcą naszym Jezusem Chrystusem. Co to jest więc chrzest i jak my go rozumiemy? Chrzest, który... My rozumiemy na podstawie Słowa Bożego, składa się z dwóch części. Z tak zwanego chrztu symbolicznego, to co się wydarzy gdzieś za godzinę czasu, że brat wam usłuży i zanurzy was w wodzie, to jest tak zwany chrzest symboliczny. Rzecz bardzo istotna i bardzo ważna w waszym życiu, bo ona dokona wielkich przeobrażeń, ale tym niemniej ważniejszym jest tak zwany chrzest rzeczywisty. Rzeczywiste zanurzenie się swojej woli w woli Chrystusa. Bo tam brat symbolicznie was zanurzy w wodzie, symbolicznie was uśmierci, ale z powrotem przywróci do życia. Już do nowego życia. Do nowego życia z nową nadzieją w sercu. Z nowymi obietnicami. Z tą chwilą staniecie się spadkobiercami wspaniałych obietnic. Ale wy będziecie musieli się zanurzyć w śmierci rzeczywistej, w chrzcie rzeczywistym, że od tej pory cały czas będziecie właśnie to zanurzenie czynili. Co to jest chrztem symbolicznym? Jest to zanurzenie w wodzie, tak jak powiedziałem. Jest to symbol śmierci starych pragnień, starych idei, starych idoli, to co wam się może do tej pory co podobało. Ale jest to również zmartwychwstanie do nowego życia, jak powiedziałem. Do innego życia. Mam nadzieję, że do szlachetniejszego życia. Bo tak naprawdę ma być. Macie być wierzącymi, ale również prowadzić bardzo szlachetne życie. Chrzest symboliczny to nic innego jak uzewnętrznienie swojej woli przed wieloma świadkami. Chrzest symboliczny to jest uzewnętrznienie waszej wiary. Wy dzisiaj nam demonstracyjnie pokazujecie, że wierzycie w Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Jego ofierze, w Jego życiu, żeście złożyli swoje życie. Że jedyną nadzieją widzicie w Nim i że Jego chcecie jako wodza i Jego chcecie, żeby was przez życie prowadził. To jest chrzest symboliczny. To demonstrujecie dzisiaj na naszych oczach, a my się z tego cieszymy. Cieszymy się, że wspólnie, razem, jako jedna rodzina, trochę starsi, trochę młodsi, wspólnie będziemy szli, pouczali się, wspomagali się, wspólnie na swoich doświadczeniach się opierali i wspólnie będziemy starali się siebie zrozumieć. Bo może nie do końca wam się to będzie utrafiało, do końca nas zrozumieć. Może to nie jest aż tak, bo nie jesteśmy doskonałymi. Ale zauważcie, będziemy tak się starali was zrozumieć i tego samego od was oczekujemy. Co symbol zmieni w waszym życiu? Co tylko ten moment, żeście tu siedli na tej ławce i chcecie przyjąć symbol zmieni w waszym życiu? Otwiera drzwi do zgromadzenia, do społeczności. Od tej chwili macie prawo pełnego członkostwa w zgromadzeniach pańskich. Macie prawo być nazywani bratem i siostrą w Chrystusie. To jest wasze prawo, które uzyskujecie dzięki symbolowi chrztu. I tego prawa wam nikt nie ma prawa zabrać. Tego przywileju nikt wam nie ma prawa cofnąć. Chyba, żebyście pogwałcili swoje przymierze i krew Chrystusa, dzięki której żeście zajęli to miejsce, później odrzucili. Ale innej przypadku nie ma. Nie ma innej możliwości. Od tej pory macie prawo. To jest coś cudownego. Prawo, które będą was bracia obdarzali, nazywacie siostro, bracie, nie wujku już. Od tej pory te młode panienki, siostry, które były tu na kursie i zwracały się do mnie wujku. Dzisiaj już nie wujek, brat. Brat troszeczkę starszy, bo to troszeczkę więcej lat już mam, ale jednak tylko brat. Brat czy aż brat, jak możemy powiedzieć. Co jeszcze ten symbol zmieni w naszym życiu? Utrzymujecie pełne prawa i przywileje w zborze. Co to znaczy pełne prawa i przywileje w zborze? Macie prawo kontroli życia innych. Macie prawo zajęcia stanowiska odnośnie spraw duchowych. Macie prawo zająć i powiedzieć, chciałbym, aby to a to było badane, bo wydaje mi się, że w naszym zgromadzeniu taka nauka jest potrzebna. To jest wasze prawo, które nikt wam też odebrać nie może. Tylko chciałbym wam powiedzieć, żebyście z tego prawa nie nadużywali, tylko czasami patrzyli również na waszych współbraci. Czy to, jeżeli mi jest coś potrzebne, czy jest to innym braciom czy siostrom również potrzebne? Bo inaczej czasami może się zdarzyć, że ktoś z nas mógłby być samolubnym, widzieć tylko swoje potrzeby. Nie możemy tak robić, musimy widzieć potrzeby wszystkim. Odtąd jako członek świątnicy macie pełne prawo i odpowiedzialność za rozwój duchowy zgromadzenia. Wy będziecie odpowiedzialni przez ten symbol za rozwój duchowy zgromadzenia. Wam te rzeczy nie mogą być obojętne. To jest coś cudownego. Z jednej strony skorzystacie olbrzymią łaskę i błogosławieństwo zboru, ale z drugiej strony macie względem tego zgromadzenia odpowiedzialność. Na czym ta odpowiedzialność polega? Na tym, że się zatraca własne ja. Że odtąd już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Że jestem zainteresowany rozwojem innych osób, innych braci i sióstr. Musicie patrzeć, czy dzięki temu, co wy mówicie, co wy czynicie jako członek danego zgromadzenia, czy bracia i siostry się budują. Czy oni poprzez wasze wypowiedzi będą się rozwijali? To jest wasze życie. To uzyskujecie poprzez członkostwo w zgromadzeniu. Figuralnie to jest niczym innym, jak przejściem z dziedzińca do świątnicy. Jak sobie wyobrażacie namiot świadectwa, który w wielu zborach wisi, to jest tak, jakbyście z dziedzińca przeszli do świątnicy. Uzyskujecie prawo głosu i od tej chwili możecie, macie prawo wybierać przedstawicieli zgromadzenia. Bo wy macie prawo decyzyjne, że możecie wybierać, co uważacie za słuszne. Chyba nie muszę wam mówić, że wraz z przywilejami przychodzi odpowiedzialność. Nie chciałbym dzisiaj wam dużo mówić o odpowiedzialności, bo wydaje mi się, że zdajecie sobie z tego wszyscy sprawę, że jak się coś otrzymuje, jak się otrzymuje od Pana Boga błogosławieństwo, zbawienie, łaskę, to z łaską również przychodzi odpowiedzialność. Ważniejszym od chrztu symbolicznego jest chrzest Duchem Świętym, w skład którego wchodzi nasze i wasze spłodzenie do duchowej natury, jako dowód przyjęcia waszej ofiary i rozumnej służby. Pamiętacie, że taki symboliczny chrzest całego Kościoła odbył się w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy ofiara całego Kościoła została przyjęta. Bóg w sposób demonstracyjny poprzez zesłanie Ducha pokazał nam, że przyjmuje ofiarę całego Kościoła, że tego dowodem było nic innego jak zesłanie Ducha Świętego. To Duch Święty pomazujący, wstępujący z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy pomazał nas na urząd królów i kapłanów. Dlatego święty później apostoł Paweł, czy święty apostoł Piotr mówi: bracia święci powołania niebieskiego. Bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Wy jesteście królewskie kapłaństwo, bo pomazani na urząd królów i kapłanów. Coś wspaniałego. Iść za wodzem, iść za swoim przyjacielem, iść za swoją skałą, iść za swoim lekarzem, a dojść do takich zaszczytów, do takich przywilejów. I mogę wam jedynie powiedzieć, że na pewno to nie jest waszą pychą, żeście się w tą drogę oddali. To jest tylko i wyłącznie dowodem docenienia łaski i przywileju daru niebieskiego. To, że Bóg chciał i dał wam ten dar i że wy chcieliście skorzystać, to tym, że chcecie skorzystać, udowadniacie, że Boga czcicie. Nie to, że się wynosicie może ponad innych ludzi, ale udowadniacie, że chcecie Boga wielbić, bo jeśli Bóg coś daje, a my byśmy tego nie chcieli wziąć, na pewno Panu Bogu by nie było przyjemnym. Nas chrzest, czy działalność nasza Ducha Świętego została to przeróżnie pokazana w Słowie Bożym. Dziś pod tą działalność tego zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy już nie wchodzimy teraz wszyscy tu naraz. Ilu nas tu jest? Tylko my pod ten zesłanie Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, wchodzimy jako jednostki. Każdy z was osobna. Jak zauważyłem, jesteście z różnych zgromadzeń. Z jednego zgromadzenia, tu i ówdzie, jedna osoba po jednej osobie wchodzi i dołącza do grona pomazanych. To już jest jednostkowe podejście. I to się odbywa na zasadzie spłodzenia do nowości żywota, na zasadzie tego, że Chrystus zaszczepi, Pan Bóg zaszczepi w waszych sercach zarodek nowego życia, że będziecie chcieli żyć po innemu. I wydaje mi się, że możemy świadczyć, że taki zarodek otrzymaliście, że coś takiego, że to chcenie, to bardzo pozytywna rzecz zaiskrzyła gdzieś w waszym sercu. W czasie tego chrztu Duchem Świętym, czy zanurzenia w Duchem Świętym, który jest udziałem całego Kościoła, rozwiniecie się jako nowe stworzenie. Te lata życia, które Bóg wam w swojej miłości da, to będzie nic innego jak przeznaczony na rozwój nowego stworzenia. Że teraz będziecie obracać swoim życiem, decydować o tym, co chce robić, zastanawiać się, czy na tym miejscu, czy w danej sytuacji nasz Pan Jezus Chrystus jako nasz wódz by się tak samo zachował. Czy takie same słowa by powiedział. Czy z takimi samymi ludźmi by miał przyjaźń. Czy on by się w tym samym towarzystwie spotykał. To musi zmienić wasze życie. Przejdziecie kilka etapów działalności Ducha Świętego. Nie będziemy jej rozwijać, tylko wspomniemy. To jest nic innego jak spłodzenie. Spłodzenie do życia duchowego. I tam będziecie musieli, tak jak powiedziałem, przez ileś lat życia, na przykładzie naszego Pana widzimy, że trwało to 3,5 roku, rozwijać swoją duchową istotę. Ten zalążek duchowej istoty będziecie rozwijać przez te lata życia, które będziecie mieli przed sobą. Dostępujecie pomazanie. Pomazanie na urząd królów i kapłanów. Ale to pomazanie, żeby w waszym poświęceniu zawsze było jasne, że ono ma swój tylko i wyłącznie określony cel. To pomazanie nie jest bez celu. Bóg, jeżeli pomazuje, to ma w tym określony cel. Chce z was uczynić nowe stworzenia, swoje wyjątkowe dzieci i później obdarzyć tym życiem wspaniałym o naturze boskiej. To jest jedna rzecz, ale druga, bardzo również istotna, że chce przez tych, którzy to poświęcenie swoje dokonają aż do śmierci, w swoim ofiarowaniu wytrwają aż do śmierci, chce, żeby oni w przyszłości błogosławili rodzaj ludzki. By w przyszłości byli królami i kapłanami. By w przyszłości błogosławili rodzaj ludzki. I tego królowania nad ludźmi dzisiaj się musicie uczyć. I tego błogosławienia ludzi dzisiaj musicie się uczyć. Ale tak jak powiedziałem na kursie, tutaj właśnie kilka dni temu, że dzisiaj musimy rozpocząć nasze królowanie. Ale to królowanie odbywa się nad nami samymi. Jeżeli potraficie zakrólować nad samymi sobą, potraficie zwalczyć swoje własne ja, zwalczyć swoją własną wolę, to wtedy Bóg was dopuści do królowania nad innymi ludźmi. A jeżeli nie będziecie potrafili zwalczyć swoich własnych pragnień, swoich własnych jakichś naleciałości, przezwyciężyć wad swoich charakterów, to trudno, żeby Pan Bóg uczynił nas królami w tym celu, żeby królować nad innymi ludźmi, bo my sami nie potrafiliśmy nad sobą dobrze panować. Również w sercu naszym nie może rozwinąć się nic innego jak chęć błogosławienia innym, chęć czynienia innym ludziom dobrze. Pamiętajcie, jeżeli w kimkolwiek z nas rodzi się jakikolwiek uczucie zła, jakiegoś uprzedzenia, jakiejś chęci zniszczenia, jakiejś chęci kary dla innych osób, to na pewno nie jesteśmy sposobnymi stworzeniami do tego, by błogosławić rodzaj ludzki. Bo ja lubię wspominać taki tekst proroctwa Izajaszowego, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus, domyśle rozumiemy, że ze swoją oblubienicą będzie prowadził rodzaj ludzki do doskonałości. I jest tak bardzo czule powiedziane, że będzie prowadził je jako owce. Będzie prowadził je jako owce, które mają już głos swojego pasterza. Ale te owce będzie prowadził bardzo wolno, wyrozumiale, bo te owce nie do końca zawsze będą się chciały go słuchać. A nawet dodaje później tak bardzo delikatnie, że będzie je prowadził jako kotne, wyjątkowo troskliwie. I wy tego dzisiaj się macie nauczyć. Dzisiaj tego mamy się, braterstwo, wszyscy nauczyć w naszych zgromadzeniach. Tego współczucia dla brata i siostry, który nie potrafi przezwyciężać swojej słabości. Jeżeli tego się dzisiaj nie nauczymy, nie ma możliwości, żebyśmy stali się nowymi stworzeniami. Bóg nie przekaże nam życia całego rodzaju ludzkiego w nasze ręce, żebyśmy ich błogosławili i doprowadzali do doskonałości. Bo bardzo często powtarzam takie zdanie, że Pan Bóg nie stworzy ludzi po to, żeby ich zniszczyć. Bo jakby chciał ich zniszczyć, to by od razu zniszczył Adama w raju. Tylko chce, żeby ci ludzie po poznaniu prawdy, po dojściu do doskonałości, Jemu służyli, Jemu wielbili, ale z własnych chęci. A ktoś ich tego musi nauczyć. Dlatego ja za chwilę wam stawię kilka pytań. Czy wy to dobrowolnie robicie? Czy z własnych chęci? Właśnie z własnej nieprzymuszonej woli. Tak samo rodzaj ludzki musi nauczyć się i my to musimy, braterstwo, jako królowie i przyszli kapłani mamy nauczyć rodzaj ludzki. Ale tak jak powiedziałem, najpierw trzeba nauczyć się samemu. Najpierw samemu trzeba nauczyć się zapanować nad samym sobą. Następnie przechodzimy tak zwane ożywienie. Nowe życie musi rozpocząć przynoszenie tak zwanych owoców Ducha Świętego. Nie jest rzeczą możliwą, żebyście się rozwijali jako nowe stworzenie, jeżeli nie będziecie stawali się lepszymi ludźmi. Jeżeli te wady, słabości, które dzisiaj macie jeszcze, tu siedząc, być może o nich w tej chwili nawet myśląc, żeby one za rok, za dwa, za dziesięć, być może dalej będą waszymi wadami, ale przynajmniej w mniejszym stopniu, przynajmniej w jakim stopniu musicie się starać nad tym zapanować. To nie może być, że przez poświęcenie nic się w życiu naszym nie zmienia. Bo jeśli się nie zmienia, to nie mamy się co oszukiwać. My się musimy zmienić, jeżeli chcemy być tą czystą panną, która ma szlachetny charakter, czysty i w którym chce służyć Panu Bogu. Musicie być zapieczętowani Duchem Świętym. Musicie otrzymać to, co bracia tu wcześniej w tych wykładach mówili, takie zwane pieczęcie otrzymać. Pieczęcie na czole i na pewno myślicie, żadnej pieczęci ja nie mam. Ale pieczęć wyrozumienia, intelektualne poznanie prawdy musi stać się waszym udziałem. Musi się stać udziałem braci, którzy dzisiaj siedzą, że kiedy jakby Pan Bóg dozwolił, żeby świat istniał jeszcze z 20, 30, może 40 lat, żeby kiedyś zajęli to miejsce, na którym ja się dzisiaj znajduję. Żeby potrafili usłużyć i wyprowadzić tą naukę innym. Może jeszcze lepszy sposób niż my to do tej pory robimy. Bo oni muszą zrozumieć, co to jest chrzest, co to jest poświęcenie i wiele, wiele innych nauk podstawowych i każdy z nas musi niektóre rzeczy pojąć. Oczywiście nie wszyscy równo, bo różni jesteśmy. Różne mamy zdolności, różne mamy predyspozycje. To już jest w nas zakodowane, że nie wszyscy mogą się równo rozwinąć, nie wszyscy mogą równo zrozumieć, ale te podstawy intelektualne musimy poznać. Musimy poznać zasady, że tak określę krótko, zbawienia. Jak również musimy mieć odciśniętą pieczęć Ducha Świętego, ale pieczęć na sercu. Musimy odciskać tą pieczęć w swoim życiu, odciskamy na sercu. To nic innego jak tą pieczęcią jest owoce Ducha Świętego, a najwspanialszym owocem to jest owoc miłości. To jest cel naszego życia, żeby rozwinąć w sobie doskonałą miłość. Żeby być zupełnie doskonały, doskonały w miłości. Miłości, która potrafi być sprawiedliwa jednocześnie, ale i usprawiedliwiająca. Że miłość, będziecie rozumieli, że to nie jest tylko i wyłącznie przykrywanie jakichś wad, że czasami miłością jest również zwrócenie komuś uwagi. To jest objaw miłości, jeśli ktoś komuś potrafi unieść się ponad uprzedzenia i zwrócić komuś uwagę. Później otrzymacie coś takiego, czego ja wam nie potrafię wytłumaczyć. Ja tego nie wiem. Wiem, że to będzie coś cudownego, co jest zagwarantowane tym, którzy będą kroczyli za wozem naszego zbawienia Jezusem Chrystusem, że otrzymają narodzenie z Ducha Świętego. Czyli właściwe ciało do nowego zmysłu. Nauka. Czyli nauka, którą my odczytujemy na podstawie Słowa Bożego, to nic innego jak proces przemiany grzesznika poprzez usprawiedliwienie do społeczności z Bogiem. Później złożenie przezeń ofiary ze swej doskonałości przypisanej i jego rozwój i życie duchowe pod kierownictwem Ducha Świętego. Tak rozumiemy. Pięknie to zostało pokazane braterstwo w życiu naszego Pana. Nasz Pan Jezus Chrystus, jakby Jego życie zostało podzielone na dwa etapy. On nie był nigdy grzesznikiem i dlatego pierwszy etap, pierwsze 30 lat życia to było życie w doskonałości, w sprawiedliwości. To było życie dziecka Bożego, Syna Bożego na poziomie ziemskim. Ale później Pan Jezus zrozumiał, że wolą ojcowską jest, żeby On ze swojego doskonałego życia złożył Panu Bogu ofiarę. I On w 30 roku życia ofiarował się i wszystkie te etapy działalności Ducha Świętego przeszedł. On to zrozumiał. My, braterstwo, podobnie. Mamy dojść do doskonałości przypisanej poprzez naszą wiarę. Tak jak czytałem, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Ona nas oczyszcza. A potem, jak otrzymujemy to oczyszczenie, uznani zostajemy przez Pana Boga dzięki naszej wierze, jako ludzie doskonali, to wtedy mamy wartość. Mamy coś, co możemy złożyć na ofiarę. To jest zupełnie coś innego jak życie do tej pory. To jest życie ofiarnicze. Dobrowolne zgodzenie się na różnego rodzaju próby, doświadczenie. To, co jest tutaj powiedziane nad moją głową, ten werset, który jest tematowy, w ucisku cierpliwi. To tylko i wyłącznie odnosi się do ludzi, tych, którzy z siebie złożyli ofiarę. Ci, którzy chcą w sposób wyjątkowy służyć, chcą wielbić właśnie w ten, a nie inny sposób na wzór swojego Zbawiciela, Boga Ojca. Chrzcimy się w śmierć Chrystusa. Bardzo często takie słowa jest powiedziane na podstawie wersetu. W śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni, tak jak jest powiedziane w liście do Rzymian. Moglibyśmy nawet sobie te teksty odczytać. W śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni, czy w podobieństwo Jego śmierci. Ale co to znaczy? W śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni. Czy w Jego zgon? Czy to, co się dokonało na krzyżu, jesteśmy ochrzczeni? W co jesteśmy ochrzczeni? Co rozumiemy, braterstwo, w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni? Co to znaczy śmierć Chrystusa? Jakie ma to znaczenie, że w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni? Śmierć, braterstwo, to w sposób Jego ofiarniczego życia. Pan Jezus nie umierał 6 godzin na krzyżu, braterstwo. Tam umierało Jego ciało. Ale Jego życie kończyło swoje egzystencje. On je ofiarował przez 3,5 roku swojego ofiarowania. Tego poświęconego życia, kiedy był sługą Bożym na zupełnie innym poziomie niż do 30 roku życia. On wtedy swoje ciało, swoją służbę zanurzał w woli ojcowskiej. Rezygnował swoich praw i przywilejów. Tak samo z jednej strony... Tak samo wy się wyrzekacie swoich praw i przywilejów. Święty apostoł Paweł to mówi, że odtąd nie żyję ja. Nie żyję ja jako apostoł. Ja wam radzę, jak najrzadziej używajcie słowa ja. A już straszne słowo jest, jak ktoś powie w zgromadzeniu, a ja mam jakieś prawa. A ja mam w tym zborze jakieś prawa. To jest braterstwo nie do przyjęcia, bo te prawa żeśmy złożyli symbolicznie poprzez swoje zanurzenie. Tych praw się wyrzekamy i każdy, który mówi ja mam prawa, to znaczy, że cofa swoją ofiarę. Musi być tego świadomy. Musi się zanurzyć podobnie jak Pan Jezus zanurzył się i nigdy, kiedy go pluli na niego, kiedy uderzali go w twarz, kiedy miał siłę i moc, żeby się bronić, on ze swoich praw nie skorzystał. On nie dopominał się, jakim prawem to czyni, bo on wiedział, że ze swojego prawa zrezygnował. A w swoim życiu, przy końcu swojego życia powiedział, nie moja, ale twoja wola niech się stanie. A wiecie, na czym polegała wola ojcowska, jak straszne doświadczenia przeżył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ja was mogę zapewnić, wy nie przeżyjecie takich doświadczeń. Takie doświadczenia na pewno nie będą waszym udziałem. Jest to rzecz niemożliwa, bo takie doświadczenia mogła przeżyć tylko i wyłącznie istota doskonała. Bo Pan Jezus miał tak silny i stabilny charakter, że On nie cofnął się. My, tak jak tu jeden z braci cytował ten werset z listu do Koryntów, nie jesteśmy doświadczani nad możność naszą, nad nasze możliwości. Zapamiętajcie sobie, braterstwo, jeżeli przyjdą trudności, jeżeli przyjdą jakieś próby i doświadczenia, to jedno pamiętajcie i jedno niech wam to daje pełną nadzieję, że to jest doświadczenie, ale to doświadczenie nie może mnie przygnieść, bo one jest, ja je powinienem wytrzymać, bo taką nadzieję daje Biblia. Że to nie jest za mocne, to tylko ode mnie zależy, czy ja się załamię, czy w tym doświadczeniu wytrzymam. A możecie wiedzieć, I to wielu z tych braci waszych, waszych sióstr tu siedzących, wypowiedzieli wam to, co ja wam powiem, że każde doświadczenie powinno was ugruntowywać. One wzmacnia. Ona wzmacnia nasze charaktery. Nie wyobrażam sobie, żeby próby i doświadczenia nie wzmacniały naszych charakterów. A nawet tak jak często powtarzam, że wielkości naszych doświadczeń stanowią o wielkości naszych charakterów. I pamiętajcie, czym większe otrzymujecie doświadczenia, jeżeli to są doświadczenia wynikłe z prawdy, to znaczy, że macie wspaniały charakter, że Bóg wie, że wy takie doświadczenia możecie znieść. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale od wersetu 3 czytamy tak. Ażaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. W śmierć Jego jesteśmy zanurzeni. Czytajcie, zanurzeni w Jego śmierć. Śmierć ofiarniczą. A śmierć ofiarnicza trwała 3,5 roku, nie tylko te 6 godzin na krzyżu. Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. I dzisiaj rozpoczynacie nowe życie. Nowe życie, życie ofiarnicze, życie przed obliczem całych zgromadzeń. Jako brat i siostra, nowe życie braterskiej społeczności. Za chwilę wielu z waszych braci i sióstr będzie chciało uścisnąć waszą dłoń. Każdy sobie możecie pomyśleć tak. No do tej pory też mi ściskali. Do tej pory też się ze mną witali. Ale nie witali się z bratem, nie witali się z siostrą. Witali się z człowiekiem wierzącym. A witać się z bratem, witać się z siostrą, to jest zdecydowanie coś większego. To jest to, co musicie poczuć w waszych sercach. To takie wyróżnienie. I tego wyróżnienia nikt wam nie zabierze, bo ono wam dane jest przez Pana Boga. Bo jeśli byśmy w Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, wtedy też w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu z Nim jest ukrzyżowany, pospołu stary nasz człowiek, czyli stara wola, abyśmy ciało grzechu było zniszczone, będziecie musieli niszczyć ciało grzechu, te wszelkie ziemskie, ludzkie pożądliwości, to ma być wam obce. Często jest mówione o niektórych problemach, które istnieją niby w naszej społeczności, ale ja często mówię, to nie są problemy nowych stworzeń. Nowe stworzenie nie zastanawia się, czy może to robić, czy może tego nie robić. Jak ma się zachować przed ślubem i jak ma żyć swoją żoną. To nie nowe stworzenie. To tylko i wyłącznie ciało może. A wy ciała składacie w ofierze. Dlatego te problemy powinny wam być obce. To nie jest wasze życie. Bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Jeśli umarł śmiercią ofiarniczą, usprawiedliwiony jest od grzechu. Czyli dostępuje zupełnego przyjęcia do rodziny Dziadek Boży. Pamiętacie taki piękny psalm? Ja go nie będę czytał. Jest taki psalm 50, gdzie Pan Bóg, zwracając się właśnie w czasie, w której obecności, w której nam dał Bóg przywilej żyć, mówi: zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną zawarli przymierze przy ofierze. Z Bogiem zawarli przymierze przy ofierze. Nie z człowiekiem. Nie z jakimś wspólnikiem w jakimś interesie. Z Bogiem. Przymierze przy ofierze, a niektóre tłumaczenia mówią przymierze przez ofiarę. Poprzez ofiarę, żeśmy zawarli przymierze dzięki temu, że złożyliśmy z siebie ofiarę. Jest to wyjątkowy przywilej tylko i wyłącznie dany na czas wieku Ewangelii. Ten przywilej gwarantuje wam, że on dobiegnie końca. Zastanówmy się jeszcze krótko, czy istnieją przeszkody, aby się Bogu ofiarować. I jak tworzyć społeczność? Jakie to mogą być przeszkody? Pierwszą przeszkodą, która jest, aby się Bogu nie ofiarować, jeśli by to się zdarzyło w naszym życiu, jeśli by się ktoś nie odwrócił od złego i nie zerwał z grzechem. Jeżeli ktoś wie, że grzeszy i ten grzech sprawia mu przyjemność i on mówi po ofiarowaniu, dalej będę to robił, to taki lepiej niech się nie ofiaruje. Bo taki nie chce zerwać z grzechem. To jest zupełnie coś innego, jak świadomość tego, że popełnimy grzech. Ale tak jak święty apostoł Paweł mówi, że ja czynię to, czego nie chcę. Ja tego nie chcę czynić, ale to mi się przytrafia. Ale ja nie chcę tego czynić. A jeżeli ktoś chce prowadzić niepobożne, nieczyste życie, to jest przeszkodą, żeby się Panu Bogu ofiarować, żeby zawierać z Panem Bogiem przymierze. Drugie, jeśli ktoś nie naprawił krzywdy wyrządzonej bliźniemu, jeżeli ma jakiś konflikt, jakieś uprzedzenie w sercu swoim, jakąś nieprzyjaźń do kogoś, to jest to przeszkodą. Pamiętacie, nie będę odczytywał, ale co nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, że jeżeli chcesz na ołtarzu boskim złożyć Panu Bogu dar ze swojego życia, chcesz Mu coś ofiarować, to idź i najpierw pojednaj się z bratem. Idź się najpierw pojednaj, bo jeżeli się Ty nie pojednujesz, to jak Bogu może składać ofiarę? Bóg takich ofiar nie chce. On chce tylko ofiary ludzi, którzy chcą żyć w stanie bezgrzesznym. Powtarzam wam, którzy chcą żyć w stanie bezgrzesznym. Niektórzy żyją bezgrzesznie, tylko chcą żyć w stanie bezgrzesznym. To jest olbrzymia różnica. Macie żyć i tak was widzę, że będziecie chcieli żyć w stanie bezgrzesznym. Że będziecie brzydzili się grzechem, grzechem, który często może się wam przytrafi, będziecie się nim brzydzili. Będziecie się brzydzili grzechem innych braci czy sióstr, ale nie będziecie się brzydzili czym? Bratem czy siostrą. Bo za tego brata czy za tamtą siostrę to Chrystus umarł. I my nie mamy prawa się nim brzydzić, tylko mamy się brzydzić grzechem, nie grzesznikiem. Jeśliby ktoś nie wyznał wyrzekł się wcześniejszych wierzeń, ideałów, idoli. Ja często sobie tak wyobrażam, że człowiekowi coś się tam w życiu podobało, czemuś, coś mu tam imponowało, być może osobom w starszym wieku, ale tu dzisiaj takich nie ma, to jest łatwiej. Młodzi to mają jakąś muzykę, jakieś tam zespoły, które mu imponują, jakieś zespoły pozostawiają wzorce, jakieś zachowania imponują, to wszystko mamy pozostawić. To wszystko ma być przeszłością w waszym życiu. Macie się zastanawiać zawsze jednym. Czy Pan Jezus słuchałby tej muzyki? Czy Pan Jezus znalazłby się w tym miejscu? Czy chciałbyś się spotkać z Panem Jezusem w tym miejscu? Czy sobie możesz wyobrazić, żeby On w to miejsce zaszedł? Jeżeli sobie powiecie, że jest to rzeczą niemożliwą, żeby Pan Jezus tu trafił, to wiedzcie, że macie odpowiedź, że wy tam również trafić nie powinniście. Nie powinniście może niektórych rzeczy słuchać, bo Pan Jezus również by ich co? Nie słuchał. To wy też ich nie słuchajcie. Tym bardziej, że one nie będą służyły do posilenia waszego ducha, tylko może do zaspokojenia jakichś zmysłów, do tego, co się tam może podoba, do jakiejś takiej euforii, nie wiem nawet, jakby to inaczej nazwać. Jeśliby ktoś nie wyrzucił wcześniejszych wierzeń, czasami przychodząc do społeczności, niektórzy braterstwo chcą pozostawiać w poglądach z tych, co tam byli być może w innych ugrupowaniach, inne wierzenia mieli. Nie, należy, wypada, wydaje mi się, uszanować daną społeczność, jeśli się skądś przychodzi, w jakieś miejsce trafia, to przyjąć te nauki, które tu są naukami obowiązującymi, bo wcześniej bym powiedział, po co przychodzić, jeżeli chcesz z tym bagażem. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza do Żydów, że obchodzicie morze i ziemi, aby uczynić jednego Żyda. Bardzo dużo pracy wy nakładacie na pewną działalność, ale później mówi co? Czynicie go być synem zatracenia dwakroć gorszym niżliście sami. Możecie się zastanowić. Ja wam już po zebraniu mogę jutro odpowiedzieć, co to znaczy dwakroć gorsi. Żebyśmy taki dwakroć gorsi sami z siebie nie byli. Żeby wiedząc, że Chrystus nas uwalnia z potępienia, żebyśmy pod wpływem tej wolności nie pozwalali swojemu ciału. O tym musicie pamiętać. Następny element, jako piąty, który jest przeszkodą, jeżeli ktoś nie jest przekonany o słuszności swojej decyzji. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest do końca zdecydowany, może ma jakieś wątpliwości, to lepiej jeszcze niż może tydzień zaczeka, może miesiąc, może rok, może 10 lat. Lepiej niech zaczeka. Ale ja widzę, że pięknie zajęliście te miejsca i nie chcecie z nich zejść. I cieszę się z tego. Ja się bardzo cieszę, ale uważam, że w imieniu tej społeczności muszę wam to powiedzieć, żeby zdać odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Jestem ogromnie uradowany, że trwacie w swoim postanowieniu i wierzę, że nasze modlitwy, nasze uczucia będą zawsze z wami, chociaż być może, jak tu słyszę, jest braterstwo z Niemiec, z Anglii, być może, nie wiem, kiedy się zobaczymy, ale będę myślał, że jakaś siostra z Anglii siedziała w pierwszej ławce. Ja będę o tym myślał. Będę myślał, jak ona żyje, jak ona się rozwija, czy Pan Bóg o niej pamięta, czy ona pamięta o Panu Bogu. Bo Pan Bóg na pewno będzie pamiętał. Nie ma takiej siły, żeby Bóg zapomniał. Z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że nie ma przeszkód dla tych, którzy pierwsze z całego serca wierzą w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Co znaczy wierzyć w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Wierzyć to znaczy, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, że On jest przebłaganiem za nasze grzechy, że On umarł z powodu moich grzechów. Drugie, ci, którzy... że pragną żyć w czystości uczuć i czynów. Dla takich nie ma przeszkód. Jeżeli mają pragnienie życia w czystości uczuć i czynów. Tak jeszcze raz podkreślam, że być może nie zawsze się wam będzie to udawało, bo nie zawsze nam się udaje tak dokładnie żyć, jakby się Panu Bogu podobało. Ale pragnienie musi być stałe. Trzecie, którzy znają wolę Bożą i chcą skorzystać z łaski wysokiego powołania. Że którzy chcą skorzystać z łaski wysokiego powołania, to ci mają prawo i nie ma żadnych przeszkód, żeby z tego przywileju, z tego daru niebieskiego, z tej największej obietnicy boskiej nie skorzystali. Tacy niech się oddają w ręce Jezusowe, wstępują na wąską drogę. Ja wam mogę powiedzieć, że ta droga jest wąska. To często bardzo podkreślamy. Ale na wąskiej drodze droga ma pewien taki, wiecie, wartość. Ona ma pewną dobrą zaletę. Bo wiecie, jak jedziemy na autostradzie, to jeden samochód jedzie obok drugiego i to wszystko jest porozrzucane. A na wąskiej drodze idzie się jeden koło drugiego. Czy jeden za drugim. I wiecie, można od razu liczyć na pomoc drugiej osoby. I to jest wspaniałe. Z jednej strony jest wąska, bo wiedzie do góry, są niebezpieczeństwa, że można spaść, ale obok się ma brata i siostrę, która może cię za rękę uchwycić, która ci nie pozwoli. I to jest właśnie coś wspaniałego. Jest zapewnione błogosławieństwo dla tych. Błogosławieństwo boskie i opieka aniołów. Dosłownie opieka aniołów jest zabezpieczona dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i chcą z całego serca żyć w czystości uczuć i czynów i chcą skorzystać z łaski wysokiego powołania. Na zakończenie chciałbym wam przypomnieć jeszcze taki tekst, kiedy święty apostoł Paweł, i ja osobiście wdzięczny jestem mu, że on to zrobił, a że Pan Bóg go natchnął. Bo to nie apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, sam z siebie wymyślił, tylko to było tchnienie Boże, żeby wstał i zadał naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi takie pytanie. Panie Jezu, co nam za to będzie? Co nam za to będzie? I Pan Jezus odpowiada, w tym życiu stokroć, a w przyszłości życie wieczne. Czyli zauważcie, warto służyć, bo już w tym życiu dostaniecie 100 razy więcej niż inni ludzie. a w przyszłości życie wieczne. Może trudno sobie czasami wyobrazić, jak jest te 100 razy więcej. Ale jakbyście teraz wy wstali zupełnie w innym celu i odwrócili się i popatrzyli na tą salę, to byście zobaczyli, że wasza rodzina, że wy sióstr naraz nie macie może jednej, czy dwie, czy trzy, tylko macie ze 100, 200, 300 tutaj. To jest razy więcej. I więcej braci macie. Tych, którzy was potrafią zrozumieć. I macie bardzo dużo błogosławieństw również ziemskich. Zapewniam wam, że takie błogosławieństwa również będą waszym udziałem pod jednym warunkiem, że będziecie potrafili z nich rezygnować dla dobra społeczności. Że będziecie potrafili z nich rezygnować dla dobra społeczności, że tymi dobrami ziemskimi będziecie potrafili służyć braterskiej społeczności. Dlatego już nie musimy wstawiać pytań, co nam za to będzie. Starajmy się jedynie jako jedno ciało wspólnie sobie służyć, naśladować naszego Pana w Jego poświęceniu i Jego ofiarowaniu, bo jako takie, bo jest takie zaproszenie i nie wiemy, kiedy ono się skończy. Bo ono się skończy. Tylko często powtarzamy taką myśl, że na szczęście drzwi wysokiego powołania nie myśmy otwierali i na szczęście drzwi wysokiego powołania również nie my będziemy zamykać. Dzisiaj możemy wam wydać świadectwo i wy również tego dowodem jesteście, że te drzwi są otwarte, bo wy jeszcze chcecie być tam. Chcecie tam wejść i z tego bardzo się cieszymy. Tego właśnie uwielbienia życia ofiarniczego wam życzymy i tych błogosławieństw. A chciałbym na zakończenie przeczytać werset z Ewangelii Jana, 12 rozdział i werset 26 mówi tak. Jeśli mnie kto służy, niech mnie naśladuje. A gdzie ja jest, tam i sługa mój będzie. A jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go Ojciec mój. Takie mamy zapewnienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz chciałbym spełnić swoją, już bym powiedział, taką administracyjną powinność. Chciałbym, abyście wstali jeszcze raz. Bardzo was o to proszę. Może i na początek, i na koniec. Chciałbym, abyście się przed nami, przed wieloma świadkami oświadczyli i odpowiedzieli na trzy bardzo proste pytania, których odpowiedzi zgodności ze wstawianiem ja jestem przekonany, że na pewno udzielicie, to nie są trudne pytania. Czy uznajecie siebie za ludzi grzesznych, a swoją nadzieję zbawienia widzicie jedynie w ofiarniczej śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czy tak? Dziękuję. Czy pragniecie z całego serca zerwać z grzechem i odtąd żyć jeszcze szlachetniej i naśladować Chrystusa w Jego ofierze, czy tak? Czy swoją ofiarę czynicie dobrowolnie, bez przymusu? Dziękuję. Na podstawie tego cudownego wyznania mam przywilej w imieniu tych braci przyjąć was w ich imieniu do naszej społeczności, do społeczności najbliższej rodziny Dziatek Bożych. I właśnie w imieniu własnym i tych braci życzymy wam błogosławieństwa Bożego, żeby Bóg zawsze wspierał was w waszym życiu, że kiedy może przyjdą jakieś trudności, być może przyjdą jakieś choroby, jakieś nieszczęścia, bo różnie może być, nigdy nie zapominajcie na wodzach waszego zbawienia. Tak jak powiedziałem, że to, kim Pan dla nas jest, niech nigdy nie zostanie wyrwane z waszego serca. A my ze swojej strony gwarantujemy wam, że nasze modlitwy, nasze uczucia nie będą nigdy w stosunku do was negatywne. Że jeżeli będziecie wspólnie z nami służyć, wspólnie wielbić, to będziemy się wspólnie mogli rozwijać i tego takiego błogosławieństwa wam życzę w imieniu wszystkich. Na zakończenie przeczytam wam najlepsze błogosławieństwa, jakie można. Bo lepszych nie można. Najlepsze, bo to Pan Bóg wymyślił. I Pan Bóg napisał, jak ma być błogosławiony Jego lud. I mówi tak. Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię szczerze. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, a niech ci da pokój. I tego pokoju, i tego błogosławieństwa wam wszystkim życzymy. I z radością, z otwartymi ramionami przyjmujemy was do naszej rodziny. A ja w imieniu wszystkich uścisnę wam tylko dłoń.